Dzień dobry panu, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, zakończył się w Gdańsku 67. Zjazd Kolegium Służby Publicznej. To projekt koordynowany i organizowany przez Fundację Służba Niepodległej. Na czym polega sama idea projektu, czemu on służy, jaki jest cel, jakie najważniejsze tematy zostały poruszone?
No to jest jedna z inicjatyw organizacji pozarządowych o profilu młodzieżowym, z którymi my współpracujemy już od dawna. Natomiast tutaj w Trójmieście to się odbywa z tego powodu, że jest już za nami w tej chwili kolejna edycja festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Myślę, że bardzo ważnego wydarzenia związanego z polskim obozem patriotycznym i również te środowiska pozarządowe bardzo aktywnie uczestniczą w wszystkich wydarzeniach, które z tym festiwalem są związane, więc można powiedzieć, że jest to takie wydarzenie towarzyszące temu przedsięwzięciu.
A główną częścią projektu są były konserwatoria. To tajemnicza nazwa. Co ona oznacza? Czym są konserwatoria?
No to chodzi oczywiście o dyskusje, debaty, różnego typu dialog z młodymi ludźmi, którzy angażują się w sprawy publiczne. No ja muszę tutaj zwrócić uwagę, że zaangażowanie młodych w życie publiczne to takie mocne zaangażowanie systemowe, wspieranie tego zaangażowania to jest jeden z celów polityki młodzieżowej i w ogóle polityki polskiego państwa na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. My tutaj dosyć aktywnie działamy już od wielu lat w ramach Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego na czele z wicepremierem profesorem Piotrem Glińskim, tworząc różnego rodzaju programy wsparcia, bardzo duże kwoty, w tej chwili już prawie 800 milionów złotych przeznaczyliśmy na wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie NGO-sów, fundacji, stowarzyszeń, różnych inicjatyw. W tej chwili mamy bardzo dużą ofertę dla środowisk młodzieżowych, między innymi przyjęliśmy jako rząd fundusz młodzieżowy, rządowy program na 11 lat, 210 milionów złotych przeznaczamy na te inicjatywy oddolne, na wspieranie młodych ludzi w różnego rodzaju działaniach lokalnych, regionalnych, także ogólnopolskich. Także myślę, że jest to no, na pewno pierwszy w historii taki moment, w którym środowiska obywatelskie, środowiska społeczne, środowiska młodzieżowe są tak mocno wspierane przez polskie państwo i również przez polski budżet.
Wielu wybitnych panelistów wzięło udział w tym kolegium, prawda?
Tak, oczywiście tutaj wiele osób ze świata polityki, pośród uczestników życia publicznego, także tak jak zresztą zazwyczaj przy tego typu okazjach, wysoki poziom merytoryczny na pewno i bardzo się cieszę zresztą, że tak wiele osób z uczestników takiego już dorosłego życia publicznego, osób z dużym doświadczeniem bierze udział w tego typu dyskusjach, aby no, uczyć młodych ludzi, także formować, wychowywać, bo to przecież z jednej strony jest kwestia taka, że my się staramy realizować postulaty, pomysły młodych ludzi. Zorganizowaliśmy największe w historii Polski konsultacje, w których wzięło udział 30 tysięcy młodych osób ze wszystkich regionów naszego kraju. Realizujemy bardzo wiele tych pomysłów, programy wsparcia, nowe przedmioty szkolne, kwestie związane z pomocą psychologiczną, wiele działań realizujemy takich, jak młodzież oczekuje, ale także tę młodzież staramy się formować, staramy się wychowywać w takim duchu propaństwowym, patriotycznym, proobywatelskim, takim otwartym na drugiego człowieka, na dobro wspólne, na postawy takie związane z wzmacnianiem wspólnoty narodowej, bo na pewno jest to nam w tej chwili bardzo potrzebne w tych trudnych czasach.
Wróćmy jeszcze do zjazdu kolegium, bo ten projekt koordynowany, organizowany jest przez Fundację Służba Niepodległej. Sama fundacja powstała między innymi, tutaj cytuję, aby promować polskie dziedzictwo narodowe oparte na chrześcijańskim fundamencie i wielowiekowej historii. I stąd moje pytanie, czy w dzisiejszej neoliberalnej Europie powinniśmy bronić tych tradycyjnych wartości?
Oczywiście, że powinniśmy tych wartości bronić z tego powodu, że szczególnie właśnie w takich momentach jak teraz, kiedy mamy wojnę u naszych bram, kiedy mamy nagłe, niespodziewane zdarzenia kryzysowe, pandemie, mamy sytuacje, w których solidarność wzajemna, solidarność międzypokoleniowa jest niezwykle ważna. Mamy takie czasy, w których państwo też potrzebuje tego silnego partnera w postaci dobrze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. My musimy w takich czasach tworzyć pewne narzędzia do tego, aby społeczeństwo organizowało się, wspierało się wzajemnie i współpracowało z państwem, z instytucjami publicznymi, z rządem, z samorządem, z przedstawicielami rządu w terenie. dlatego że chociażby czy to przy pandemii, czy to przy sytuacjach wojennych, kiedy przybyli do Polski w dużej ilości uchodźcy wojenni z Ukrainy, widzieliśmy, że dzięki takiemu propaństwowemu, proaktywnemu zachowaniu istotnej grupy obywateli, można powiedzieć, cały system składający się z rządu, samorządu, różnych służb, instytucji, przy wsparciu społeczeństwa obywatelskiego był w stanie z każdą trudną, niespodziewaną, nagłą sytuacją dobrze sobie poradzić. I oczywiście, żeby takie postawy wspierać, związane z wartościami dobra wspólnego, wspólnoty narodowej, pewnego takiego poczucia solidaryzmu narodowego, no to trzeba na czymś to oprzeć. No, a niewątpliwie powinniśmy to opierać na naszej tradycji, na historii, której nie musimy się jako Polska wstydzić. Powinniśmy przypominać o naszych bohaterach, chociażby o rotmistrzu Pilecki. Niedawno odbył się kolejny marsz upamiętniający tę postać, w którym miałem zaszczyt, jak zresztą co roku, brać udział. Pamiętamy o licznych bohaterach, powstańcach walczących w kolejnych bojach o wolność Polski, o działaczach opozycji, Solidarności, różnych nurtów niepodległościowych i tych bardziej odległych w czasie, jeszcze z XIX wieku, i tych całkiem niedawnych, związanych chociażby z Wybrzeżem, z latami 80., 70. My musimy wszyscy o tym pamiętać. Stąd też jako rząd bardzo staramy się wspierać takie postawy i wspieramy poprzez wspieranie organizacji pozarządowych, które realizują takie projekty, chociażby obok tych wszystkich programów, o których mówiłem, o tych 800 milionach w ramach Komitetu Polsko Publicznego, powołaliśmy także Fundusz Patriotyczny, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, też kolejne środki na oddolne inicjatywy takie promujące patriotyzm, przypominające o naszej tradycji, historii, kulturze, ale także bardzo aktywna polityka historyczna polskiego państwa, prowadzona przez pana premiera Glińskiego, pana ministra Sellina, także szereg innych instytucji podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nowe muzea, ta sieć muzeów w wielu miejscach Polski, która przypomina o wielu często takich zapomnianych, trochę spychanych przez PRL i III RP na dalszy plan wydarzeniach i bohaterach. Myślę, że to taka bardzo aktywna, dynamiczna polityka upamiętniania naszej historii jest niezwykle ważna po to, aby tworzyć ten fundament pod budowanie tej wspólnej teraźniejszości i przyszłości, opartej o wspólnotę narodową, o wzajemne wsparcie, o solidaryzm, dlatego że w takich sytuacjach jak te wszystkie niespodziewane, nagłe kryzysy, wojny, pandemie, my musimy naprawdę się uaktywnić jako wspólnota narodowa, odciąć pewien egoizm, odciąć konsumpcjonizm, odciąć te wszystkie niedobre trendy, które współczesny globalny świat nam narzuca, i właśnie zwrócić do tych podstawowych wartości, bo tylko i wyłącznie na tych wartościach możemy zbudować coś naprawdę trwałego, odpornego na te wszystkie huragany, z którymi się w tej chwili musimy mierzyć, jako zresztą cały świat, nie tylko Polska.
Panie ministrze, w Gdańsku powołano Klub Niepodległej. To na czym będzie polegała działalność tego klubu i czy można do niego wstąpić? A jeśli tak, to kto może do niego wstąpić?
No to jest oczywiście inicjatywa jednej z organizacji pozarządowych, która ma na celu aktywizację młodych ludzi w Trójmieście, w Gdańsku. Zachęcam oczywiście do takich inicjatyw. Ja uważam, że tych fundacji, tych stowarzyszeń jest cały czas jeszcze za mało. Powinno być ich jeszcze więcej. I ponieważ w tym momencie jest tak dużo tych instrumentów wsparcia, i to finansowego, prawnego, uproszczania różnych procedur, które trzeba spełnić, żeby tego typu inicjatywy prowadzić. I no, warto się angażować także z tego powodu, że takie zaangażowanie służy temu, który się angażuje. Bo jeżeli ktoś jest młodym człowiekiem, dajmy na to studentem, kończy studia i daje potem na jakiejś rozmowie rekrutacyjnej CV, gdzie skończył studia, nawet jakieś porządne, prawda, na dobrej uczelni, wysoko tam w tych wszystkich rankingach umiejscowionych, ale nie ma jakiegokolwiek zaangażowania praktycznego, projektowego, koordynacji czegoś, współpracy z ludźmi, pracy w zespole, no to jego CV jest dużo mniej warte, już tak czysto materialnie patrząc pod kątem pensji, pod kątem stanowiska, które się może ubiegać, od osoby, która skończyła te same studia, może nawet na troszeczkę niżej w rankingu miejscowej uczelni, ale która się zaangażowała w trzeci sektor, która się zaangażowała w organizacje pozarządowe, która się zaangażowała w samorząd uczniowski, akademicki, koła naukowe, prawda? Już taka osoba ma dużo więcej kompetencji, umiejętności miękkich tak zwanych, i w związku z tym może dostać lepszą pracę, może więcej zarobić, może aplikować na lepsze stanowisko, prawda? I to jest także korzyść dla tej osoby, która się angażuje. I my chcemy jako polski rząd wspierać i wspieramy właśnie taką postawę proaktywną również w stosunku do samych młodych ludzi. Stąd też w ramach Funduszu Młodzieżowego, czyli tego nowego programu rządowego dedykowanego wspieranie inicjatyw oddolnych młodego pokolenia, stawiamy na wspieranie zaangażowania młodych ludzi bardzo wcześnie, bo już od samorządu szkolnego. Mhm. Już młodzi ludzie, którzy są na przykład licealistami, aby się angażowali, aby uczyli się pracy w zespole, uczyli się tworzenia projektów, uczyli się pewnej odpowiedzialności za jakiś budżet. To jest niezwykle ważne, prawda? My, tak jak powiedziałem, i to jeszcze raz chcę podkreślić, to jest niezwykle ważne, żeby to dobrze zrozumieć, że my z jednej strony realizujemy postulaty młodych ludzi, czyli jesteśmy otwarci, w sposób partycypacyjny wypracowujemy różne rozwiązania, ale także młodych ludzi staramy się formować w duchu odpowiedzialności, prawda? Żeby ci młodzi ludzie zrozumieli, że jeżeli dostają jakieś pieniądze, to nie po to, żeby je wydać, zmarnotrawić na byle co, prawda? I nic z tego nie wynika, tylko na przykład po to, żeby osiągnąć, postawić sobie konkretne cele do wykonania, konkretne rezultaty, które trzeba osiągnąć i taka osoba, która potem jest koordynatorem takiego projektu, na przykład już na poziomie licealnym, czy na poziomie akademickim, jako student powiedzmy, to również ma pewną odpowiedzialność, bo jeżeli taki projekt otrzyma dotację na taki projekt, a nie zrealizuje tego, do czego się zobowiązała, no to będzie musiała takie pieniądze oddać, prawda? I to jest także niezwykle ważne, żeby w taki sposób ludzi formować, aby uczyć ich tej odpowiedzialności. Bo niestety, ale we współczesnym świecie mam wrażenie, że tej odpowiedzialności jest bardzo mało i musimy dbać wspólnie o to, żeby w młodym pokoleniu było zdecydowanie więcej. I także i temu ma służyć ta cała długa lista różnych naszych inicjatyw, o których wspominałem.
No dobrze. 2 lata temu premier Mateusz Morawiecki powołał pana na pierwszego w historii pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej. Co udało się zrealizować w tym czasie, bo to już 2 lata? Co jest dla pana szczególnie ważne?
To przez te 2 lata udało nam się bardzo dużo konkretnych rzeczy zrobić, ale myślę, że najważniejsze to jest to, że na trwałe udało nam się wprowadzić do życia publicznego, do debaty publicznej w Polsce nowe standardy. Czyli standardy aktywnego, dużego zaangażowania młodych ludzi w życie publiczne, w procesy decyzyjne. My powołaliśmy nowe instytucje, takie jak Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, czyli na poziomie centralnym ustawowa instytucja, w ramach której przedstawiciele prezydenta, premiera, ministrów, samorządowców mają stały systemowy kontakt, uprawiają stały systemowy dialog z przedstawicielami młodzieży, prawda? NGO-sów, młodzieżowych rad, organizacji tam akademickich, studenckich itd. Z jednej strony młodzi ludzie opiniują projekty ustaw, rozporządzeń, programów rządowych, z drugiej strony przedstawiają swoje pomysły przedstawicielom kluczowych instytucji, decydentów. To jest niezwykle ważne. Na wszystkich szczeblach samorządu, od gminy przez powiat po województwo, stworzyliśmy instytucje silnych młodzieżowych rad. Poprzez zmiany prawne, zmiany ustawowe stworzyliśmy na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego w Polsce możliwość powoływania młodzieżowych rad, ale takich, które mają już w ustawie zagwarantowany katalog kompetencji. Więc kończymy z pewną patologią, która niestety w niektórych częściach Polski była obserwowana. Zdajmy na to, jakiś wójt czy burmistrz powoływał taką młodzieżową radę, bo na poziomie gminnym one mogły funkcjonować już wcześniej, przed wyborami. Robił się zdjęcie do ulotki wyborczej z młodzieżą, bo to wiadomo, że na ulotce wyborczej ładnie wygląda.
I kończyła się działalność.
Dokładnie. A po wyborach ta rada się nawet ani razu nie spotkała do końca kadencji. Bo były takie przypadki, już nie chcę mówić, w których miejscach w Polsce, ale były. Dzięki naszej ustawie młodzieżowa rada już z mocy prawa powszechnie obowiązującego ma pewną autonomię i konkretne uprawnienia. I już może uczestniczyć na przykład w tworzeniu budżetu, może zgłaszać konkretne projekty aktów prawnych, opiniować je, zgłaszać konkretne propozycje zmian w strategiach różnego rodzaju. Może składać interpelacje, tak jak dorośli radni mogą rozliczać samorządowców w sprawach oczywiście młodzieżowych, nie we wszystkich sprawach dotyczących młodego pokolenia. Także młodzieżowa rada może być aktywna. Więc to jest niezwykle ważne, że ci młodzi ludzie mają konkretne kompetencje, uprawnienia do działania, te narzędzia. Nie są tak zwaną paprotką, jak to czasami taką fasadę określano.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam.